Program powstał we współpracy z tygodnikiem Solidarność.
Głos pracownika.
Dziś w Głosie Pracownika na początek rozmowa z ekspertem o wpływie kultury bezpieczeństwa na poprawę warunków pracy. W drugiej części Alicja Samolewicz-Jeglicka zajmie się dniem próbnym w pracy, a Iwona Wysocka spróbuje dociec, jak w przyszłości może wyglądać zawód stomatologa. Tomasz Sosnowski, zapraszam.
Partnerem merytorycznym audycji w ramach projektu Godna Praca to Bezpieczna Praca jest Region Gdański NSZZ Solidarność.
Bezpieczeństwo i higiena pracy w przedsiębiorstwie kojarzą się najczęściej z obowiązkowymi szkoleniami i segregatorami z instrukcjami BHP. Jednak czy w danej firmie jest bezpiecznie, czy nie, w dużej mierze zależy od jej charakterystyki, kultury bezpieczeństwa. Składają się na nią zachowania i postawy pojedynczych pracowników oraz zbiorowe poglądy i przeświadczenia. Na kulturę bezpieczeństwa, którą buduje się latami, silny wpływ ma kadra zarządzająca. O wysokiej kulturze bezpieczeństwa mówimy, gdy działania z zakresu BHP prowadzone przez firmę przewyższają wymagania zawarte w normach i przepisach prawa. Szkolenia i wydarzenia promujące kwestie BHP odbywają się systematycznie. Prowadzi się również działania mające na celu motywowanie pracowników w zakresie dbania o bezpieczeństwo pracy. O wpływie kultury bezpieczeństwa na poprawę warunków pracy rozmawiam z zastępcą Okręgowego Inspektora Pracy w Gdańsku Pawłem Grabowskim. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana redaktorze, witam też naszych słuchaczy Radia Gdańska.
Panie inspektorze, czy w polskich przedsiębiorstwach rośnie kultura bezpieczeństwa?
Tutaj warto by było może zacząć od tego, co to jest w ogóle kultura bezpieczeństwa. Znalazłem też taką definicję, która mówi w ten sposób, że kultura bezpieczeństwa to poziom bezpieczeństwa, jaki każdy z nas utrzymuje, myśląc, że nikt na niego nie patrzy. Czyli jednym słowem, to jest taki poziom bezpieczeństwa nie na pokaz, czyli taki, który wynika z naszych wewnętrznych przekonań. I tutaj odpowiadając, panie redaktorze, na pana pytanie, muszę powiedzieć tak, absolutnie kultura bezpieczeństwa w polskich przedsiębiorstwach rośnie. Mogę to śmiało powiedzieć, dlatego że jestem inspektorem pracy z 28-letnim stażem, a więc mogę porównywać czasy sprzed 28 lat i te czasy, które się zmieniały od tamtego momentu do dzisiaj. Absolutnie kultura bezpieczeństwa rośnie.
To optymistyczne, ale jak to się przekłada na bezpieczeństwo pracy, wypadkowość i choroby zawodowe na przykład?
Tak naprawdę, jeżeli zerkniemy na to, co podaje nam Główny Urząd Statystyczny w swoich danych, zobaczymy, że ilość wypadków w latach maleje. W zeszłym roku wypadkom przy pracy uległo ponad 66 tysięcy osób. Oczywiście jest to dużo, ale gdyby to porównać do roku na przykład 2013, wtedy tym wypadkom uległo ponad 88 tysięcy. Jeżeli by znowuż odnosić to do tych wypadków najmniej pożądanych, czyli wypadków ciężkich czy też śmiertelnych, to w zeszłym roku wypadków ciężkich w Polsce mieliśmy 365, a wypadków śmiertelnych 180. Analogicznie w roku 2013 było ich 538, tych ciężkich, a tych śmiertelnych 277. Ponieważ jestem osobą, która się urodziła w 63 roku tak naprawdę, więc dla mnie też ciekawe było to, jak to się kształtowało wtedy, kiedy się rodziłem. Więc w tym roku 1963 wypadkom uległo w Polsce ponad 160 tysięcy pracowników. Wypadków ciężkich w tym czasie było ponad 39 tysięcy, a wypadkom śmiertelnym, uwaga, uległo ponad 1133 osoby. Myślę, że nasi słuchacze są w stanie porównać te liczby. Widać, że ilość wypadków, tym samym również oczywiście i chorób zawodowych, maleje. Z chorobami zawodowymi, panie redaktorze, ale też nasi słuchacze muszą wiedzieć, że jest troszeczkę inaczej. Dlatego, że żniwo bardzo często zbieramy po latach. Ostatnio byłem na bardzo ciekawej konferencji na Uniwersytecie Gdańskim, gdzie wystąpiła pani doktor z Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy, która powiedziała, że dopiero teraz zbieramy tak naprawdę żniwo chorób związanych z azbestozą, czyli dopiero teraz po 30-40 latach mamy dużo przypadków ujawnionych chorób nowotworowych związanych z tym, że tak wtedy na hura trochę wprowadzaliśmy te płyty azbestowo-cementowe, tak zwane eternit na naszych dachach.
Gdyby mógł pan inspektor przytoczyć jakieś przykłady działań budujących kulturę bezpieczeństwa w firmach?
Panie redaktorze, ja myślę, że tutaj oczywiście jest bardzo szerokie spektrum tego, co podejmują pracodawcy, przedsiębiorcy w swoich firmach, ale jako inspektor pracy musiałbym się na pewno pochylić nad oceną ryzyka zawodowego. Ocena ryzyka zawodowego, w ogóle samo pojęcie ryzyka zawodowego wiąże się nierozerwalnie z kulturą bezpieczeństwa. Pracodawca, który mądrze podchodzi do tego obowiązku, który wynika bezpośrednio z kodeksu pracy, a więc ocenia, dokumentuje tą ocenę, na pewno poprawia stan bezpieczeństwa. Ocena ryzyka zawodowego jest jednym z najistotniejszych elementów rozwiązań systemowych. Mamy w Polsce już wielu pracodawców, którzy zdecydowali się na wprowadzenie w swoich firmach systemu zarządzania bezpieczeństwem, który bez wątpienia, i to wynika z naszych również tutaj spostrzeżeń inspektorów pracy, poprawia stan bezpieczeństwa. Na pewno też istotnym działaniem jest to, że pracodawcy zaczęli dostrzegać, że pracownicy są również tym podmiotem, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, i bardzo często wywiązują się z obowiązku kodeksowego, czyli konsultują sprawy dotyczące bezpieczeństwa ze swoimi pracownikami, co również przekłada się na poprawę tego stanu w poszczególnych firmach. Też istotnym elementem bez względu są szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Tutaj mądry pracodawca, przedsiębiorca tak naprawdę dostrzega to, że warto jest inwestować w szkolenia swoich pracowników. Ja nie mówię o obowiązkach wynikających z przepisów, które pod tym względem trochę zostały z tyłu, bo tak naprawdę szkolenie pracownika okresowo raz na 3 lata to jest trochę mało, tak? Natomiast mądrzy pracodawcy wykonują tych szkoleń zdecydowanie więcej, a więc zwiększają też świadomość samych pracowników, poprawiają w ten sposób stan bezpieczeństwa, a tym samym tak naprawdę zwiększają jakby poziom kultury bezpieczeństwa. No i bez wątpienia, panie redaktorze, też trzeba przyznać, że nasza dzisiejsza rozmowa jest też wpływem na to, że poprawiamy kulturę bezpieczeństwa w społeczeństwie Rzeczypospolitej, dlatego że, prawdę powiedziawszy, nasza rozmowa również jest tym, co przekonuje wszystkie osoby uczestniczące w procesie pracy, pracodawców, pracowników, wszystkie czynniki społeczne, czyli związki zawodowe, czy też społeczną inspekcję pracy, do tego, że warto inwestować w bezpieczeństwo.
To nie pozostaje mi nic innego powiedzieć, jak tylko podziękować, że mogliśmy porozmawiać na ten temat, zwiększając bezpieczeństwo pracy, a gościem rozmowy w Głosie Pracownika był zastępca Okręgowego Inspektora Pracy w Gdańsku, Paweł Grabowski. Dziękuję bardzo, panie inspektorze, za rozmowę.
Bardzo dziękuję panu, dziękuję naszym słuchaczom, że poświęcili tę chwilę czasu, żeby wysłuchać tych opowieści.
To na pewno ważne sprawy. Do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.
Region Gdański NSZZ Solidarność zaprasza do udziału w konferencji zatytułowanej Współczesne uwarunkowania bezpiecznej pracy, która odbędzie się 24 listopada w Centrum Dydaktyczno-Konferencyjnym Uniwersytetu Gdańskiego przy ulicy Piaskowej 9 w Sopocie w sali C9, a więcej informacji na ten temat na stronie internetowej solidarnostgda.pl.
Audycja dofinansowana z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021 w ramach programu Dialog Społeczny Godna Praca.
Głos Pracownika.
I to wszystko w pierwszej części Głosu Pracownika. Na drugą zapraszam po krótkiej przerwie.
Program powstał we współpracy z tygodnikiem Solidarność.
Teraz Alicja Samolewicz-Jeglicka będzie rozmawiała z Agnieszką Śladkowską, twórczynią Gorilla Job, firmy wspierającej kandydatów na rynku pracy. Dzisiejszy temat: dzień próbny w nowej pracy.
W handlu, gastronomii, usługach można usłyszeć coś takiego jak dzień próbny. Czemu to w ogóle służy? Po co taki dzień się organizuje?
Dzień próbny jest po to, żeby, znaczy z założenia, bo oczywiście w praktyce wychodzi trochę inaczej, ale założenie jest po to, żeby każda ze stron zobaczyła, czy na pewno chce zainwestować swój czas i swoje siły w dany rodzaj pracy. I ja uważam, i może to jest niepopularne, że w każdej branży, na każdym stanowisku powinien być dzień próbny. O. Dlatego, że rozczarowań rekrutacyjnych i to z dwóch stron byłoby dużo, dużo mniej, gdyby ludzie mieli szansę zobaczyć, o co naprawdę chodzi. I to nawet nie jest kwestia tego, że czasem wiesz, na czym polega praca. No bo na przykład, jeżeli przychodzisz do pracy, mówimy teraz o gastronomii, można to przenieść na wszystkie inne działy, ale skupmy się na tej gastronomii. Jeżeli przychodzisz do pracy w restauracji, no i niby wiesz, ty wiesz, ja wiem, na czym polega praca w restauracji, ale jeśli żadna z nas nie pracowała w restauracji, to myślę, że możemy się bardzo zdziwić. No bo nagle się okazuje, że po pierwsze, po 8 godzinach bolą nogi. Tak, my sobie teraz siedzimy, jest fajnie, a jak się 8 godzin chodzi w koło stolików, nie wiem, nie mam pojęcia, jak to wygląda. Myślę, że te nogi mogą trochę boleć. Więc to by dało trochę takich informacji, jaki jest zespół, czy ja chcę z tymi ludźmi pracować. Czy ty chcesz codziennie widzieć tą Kaśkę, która na przykład za każdym razem, jak cię widzi, to czujesz, że jesteś najgorszym, co mogło się dzisiaj przytrafić. No bo Kaśka ma taki humor. I teraz, jeżeli my mamy szansę poznać ludzi, poznać zakres obowiązków, zobaczyć, jaki jest klimat organizacji, nie na rekrutacji, tylko na prawdziwym świecie, bo to są z reguły dwa różne klimaty organizacji, to ty możesz podjąć racjonalną decyzję, która opiera się na czymś, a nie na jakiejś wizji pracodawcy. A pracodawca może stwierdzić, o, na przykład, nie wiem, ta Kasia to jest osoba, która nie ma takiego dużego doświadczenia, ale ma dużo chęci. A może stwierdzić, Kasia ma duże doświadczenie, ale ona ma taką niechęć do klientów, że to nam zrobi więcej złego niż dobrego. Dlatego z mojej perspektywy, jeśli kiedyś będzie istniał świat idealny rekrutacji, to w tym świecie idealnym będzie dzień próbny. Ale, to jest ważny element, płatny dzień próbny.
No właśnie, bo często się zdarza, że ten dzień próbny to jest taki, czy pracodawca będzie mnie chciał, czy ja się sprawdzę, ale rzadko kiedy osoba przychodząca na dzień próbny myśli sobie, no, czy ja chcę tam pracować.
No właśnie, ale jeżeli chodzi o kwestie zobowiązań, to zobowiązania są z dwóch stron. Ja się zobowiązuję, że będę świadczyła pracę tego dnia. I to może być praca, która jest pełno...
Praca, czyli nie za darmo.
Dokładnie, więc jakby ta kwestia płatności, ona opiera się oczywiście na kodeks pracy. Kodeks pracy przy dniu próbnym wymaga zapłaty. Oczywiście zapłaty, która nie musi być równoważna twojej ostatecznej pensji. Czyli to nie jest tak, że jeżeli docelowo będziesz zarabiała 30 zł na godzinę, to ty musisz w trakcie dnia próbnego dostać 30. Nie, możesz dostać 20 zł za godzinę. W zależności od tego, na ile wykonasz pracę, która jest... jakby pełnowymiarowa, jakby jest efektywna, taka jak pracownika, który tam pracuje dłużej. Jeżeli na przykład ja przez te 8 godzin proponuję, dajmy na to, klientkom ubrania, no to ja wykonuję pełną pracę. Tak? O ile nie jestem osobą, która się schowa w przymierzalni i w zasadzie nie wyjdzie do ludzi.
Nie będzie chciała niczego.
Mhm. Dokładnie. Natomiast w ogóle chodzi o to, że jeżeli jestem w stanie wykonać pracę, to powinnam dostać za nią pełną zapłatę. Jeżeli ja na przykład wchodzę do działu marketingu i bardziej się przyglądam i bardziej jestem tam jako osoba, która ma zobaczyć w ogóle, czy mi się to podoba, no to wiadomo, że ta zapłata będzie dużo, dużo niższa. Ale po to jest kodeks pracy, żeby go przestrzegać. Więc jeżeli jest informacja, że dzień próbny oznacza wypłatę wynagrodzenia, no to oznacza wypłatę wynagrodzenia. Więc oczywiście to jest kwestia podjęcia pracy. Bo jeżeli my się umówimy z pracownikiem, że on przychodzi do organizacji, żeby się po niej przejść i ją zobaczyć, tak? Żeby poczuć, czy to jest ten klimat, który mu się podoba, czy nie. No to za taką przechadzkę nie musimy pracownikowi zapłacić, on po prostu jakby wykonuje jedno z zadań procesu rekrutacji. Nie jest to zadanie, na którym organizacja zarabia pieniądze i ma z tego zysk. Natomiast najważniejszym elementem jest to, żeby wyjść z tego założenia, że pracodawca, bo jaka jest największa obawa pracownika? On na każdy dzień bierze kogoś innego. Czyli w zasadzie ma tydzień i w każdym tygodniu bierze nową osobę, która sprzedaje te koszulki albo serwuje te obiady. No i w zasadzie nic nie zapłacił, a tydzień minął. Prawda? Mm-hmm. Więc jaki to jest zysk dla pracodawcy? Więc żeby nie było w ogóle takiej obawy, że pracodawca robi to w sposób nieuczciwy, właśnie z tego powodu powinien każdy pracownik, który wykonuje pracę, też między innymi z tego powodu otrzymywać wynagrodzenie.
A jak się przygotować na taki dzień próbny?
No na pewno wyjść z założenia, że po pierwsze jesteśmy na tym dniu próbnym oceniani. To jest dosyć banalne, natomiast mam wrażenie, że nie zawsze tak jasne, że jesteśmy oceniani, ale pod konkretnymi cechami jakby pracodawca na nas patrzy. Czyli na przykład patrzy na nas pod kątem inicjatywy, bo inicjatywa jest jednym z ważniejszych elementów w ogóle funkcjonowania w takich miejscach pracy jak gastronomia. Tak? Mhm. Czy my podejdziemy, czy my zapytamy, czy my reagujemy tylko jak ktoś chce od nas czegoś, czy my po prostu sami przychodzimy do klienta i mówimy, o, tutaj widzę, że państwo czekają, nie ma jeszcze osoby, która was obsłuży. Nawet możemy powiedzieć, że ja jestem tutaj dzisiaj, żeby wspomóc kadrę, czy wspomóc kelnerów, ale na przykład w tym czasie może państwo chcą o coś zapytać, tak, o jakąś potrawę. Nie wiem, jakby mogę cokolwiek, tak? Mogę coś zrobić. Jeśli ktoś zobaczy takie działanie, jeśli ktoś zobaczy w ogóle wychodzenie do klienta, jeśli ktoś zobaczy, że się uśmiechamy, że jesteśmy życzliwi, to już mamy 100 punktów do przodu. Więc jakby musimy pamiętać, co będzie oceniał pracodawca i zwrócić na to po prostu uwagę. Jeśli wiemy, że to będzie uśmiech, pozytywne nastawienie, jeśli wiemy, że to jest życzliwość do współpracowników, pomocność, inicjatywa. Mamy taką mocną piątkę i to jest ta piątka, na którą musimy zwracać uwagę, bo oczywiście jest jeszcze jeden element, który jest stresowy, jakby no wiadomo, że to jest nowe miejsce, jest ocena, stresujemy się, co może sprawić, że zostaną zaburzone nasze naturalne kompetencje, czyli ty zawsze jesteś osobą uśmiechniętą, jakby zawsze jesteś życzliwa i zawsze jak pracowałaś we wcześniejszych miejscach, to zawsze uśmiechałaś się do klientów i byłaś pomocna, ale teraz tak zjada cię stres, że tak skupiasz się na sobie w środku, że zapominasz o tym, że ty przecież zawsze się uśmiechałaś i zawsze byłaś życzliwa, bo ten stres w jakiś sposób też betonuje twoje takie naturalne odruchy. Jeżeli pamiętam, że to będzie oceniane, to wtedy skupię się na tym, a nie na tym, jak bardzo mnie ten stres paraliżuje.
Zawód przyszłości i Iwona Wysocka.
Dziś w zawodzie przyszłości sprawdzamy, jakim zmianom może ulec zawód stomatologa. Podobnie jak w większości profesji, również i na to będzie miał wpływ rozwój technologii. Diagnostyka i leczenie będą bardziej precyzyjne niż kiedykolwiek wcześniej. Na pewno nie zabraknie robotów asystujących podczas zabiegów czy zaawansowanych systemów do diagnostyki obrazowej. Dentysta przyszłości będzie musiał być biegły w obszarze technologii, umiejętnie korzystać z nowoczesnych narzędzi i stale aktualizować swoją wiedzę. Będzie to zawód ściśle związany z nauką i inżynierią, co oznacza, że przyszli dentyści będą potrzebować wykształcenia na jeszcze wyższym poziomie. Dentysta będzie musiał korzystać z zaawansowanych narzędzi do analizy danych pacjentów, co pozwoli na personalizację leczenia i zapobieganie problemom stomatologicznym z wyprzedzeniem. Stomatolog przyszłości będzie musiał pracować w interdyscyplinarnych zespołach lekarzy, biotechnologów i inżynierów. Dlatego ważne jest, aby dentysta posiadał zdolność do efektywnej komunikacji i współpracy z ekspertami z innych dziedzin. Choć technologia odgrywa ogromną rolę w przyszłości zawodu dentysty, to ludzki kontakt i opieka nad pacjentem nigdy nie stracą na znaczeniu. Dentysta musi być empatyczny, zrozumiały i cierpliwy wobec pacjentów. Wartość etyki zawodowej, uczciwość i troska o dobro pacjenta nigdy nie wyjdą z mody. Zdrowy uśmiech będzie nadal ceniony, ale przyszłość stomatologów będzie bardziej skupiona na profilaktyce niż na leczeniu już istniejących problemów. Stomatolog będzie pełnił rolę edukatora i motywatora, pomagając pacjentom w zachowaniu zdrowych nawyków, które zapobiegają chorobom jamy ustnej. Z tego powodu kompetencje w dziedzinie doradztwa zdrowego stylu życia staną się kluczowe.
To wszystko w dzisiejszym Głosie Pracownika. Dziękuję za czas spędzony z nami. Zachęcam jednocześnie do kontaktu pod adresem e-mail glospracownika@radiogdańsk.pl i do usłyszenia.